To może byśmy zaczęli od przeczytania takiego dłuższego fragmentu z Biblii, z drugiej księgi królewskiej.
Z 7 rozdziału. Ja poproszę Kasię, żeby przyszła i nam przeczytała cały ten rozdział. Otwórzcie swoje Biblię i śledźcie razem z nami. Tylko, że ja Biblii nie mam.
A ty masz, okej.
Druga królewska, 7 rozdział. Od 1 wersetu. Elizeusz rzekł: słuchajcie słowa pańskiego. Tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. A 4 mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego: po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie: wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego: oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz, tak jak był, i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu. Najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili. Weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im, mówiąc: weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego. Są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak jak były. Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego. Wstał tedy król w nocy i rzekł do swoich dostojników: ja wam powiem, co dla nas szykują Aramejczycy. Wiedzą oni, że jesteśmy wygłodzeni. Wyszli więc z obozu, aby się zaczaić w polu, myśląc: gdy oni wyjdą z miasta, my pochwycimy ich żywcem i wtargniemy do miasta. Wtedy odezwał się jeden z jego dostojników: trzeba wziąć 5 z pozostałych koni, jakie w mieście ocalały. Niech stanie się z nimi tak, jak z całym tłumem izraelskim, który w nim ocalał, aby tak, jak z całym tłumem, który już zginął. Wyprawmy je, a zobaczymy. Wzięli więc 2 wozy i konie, a król izraelski wysłał je za wojskiem Aramejczyków, mówiąc: jedźcie i zobaczcie. Ruszyli więc za nimi aż do Jordanu, a oto cała droga była pełna szat i broni, którzy porzucili Aramejczycy w pośpiechu. Powrócili tedy posłańcy i znajmili to królowi. Wtedy lud wypadł i splądrował obóz Aramejczyków. I była miara przedniej mąki za sykla i dwie miary jęczmienia za sykla, według słowa Pana. A król ustanowił adiutanta, na którego ramieniu się wspierał, nadzorcą nad bramą miejską. Lecz lud stratował go w bramie na śmierć, tak jak przypowiedział mąż Boży, który przemówił wtedy, gdy król wstąpił do niego. Gdy mianowicie mąż Boży mówił do króla: jutro o tym czasie będą w bramie Samarii 2 miary jęczmienia za sykla i miara przedniej mąki również za sykla, wtedy ten adiutant odezwał się do męża Bożego: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy rzecz ta mogłaby się stać? Ten zaś rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Tak mu się też stało. Lud stratował go w bramie na śmierć.
Dzięki, podziękujmy Kasi. Za tydzień ty czytasz, więc przynieś Biblię.
Tak, tak, ty.
Okej. Dobrze, kochani. Mam do was pytanie na początek. Jeśli myślimy o naszej przyszłości, o tym, co nas czeka, co jest przed nami, to powiedzcie mi, czy lepiej, żebyśmy budowali na tym, co już wiemy,
czy spróbowali sięgnąć po coś, czego jeszcze się nie dowiedzieliśmy? Jakie są propozycje i dlaczego? Na tym, co wiemy, lepiej budować swoją przyszłość? Czy na tym, czego jeszcze nie wiemy, pozyskać taką wiedzę? Odpowiedzieć sobie na pewne pytania, żeby zbudować to, co nas czeka. Jak myślicie? No, teraz żeście się wycofali, a już krzyczyliście. A tak, bo pomyśleliście, tak? I wycofaliście. Słucham, Kasia. I na tym, i na tym, tak? To dlaczego i na tym, i na tym? Czyli na tym, co wiemy, żeby skorzystać ze swoich doświadczeń, okej? Okay. I być równocześnie otwartym na to, czego dopiero możemy się nauczyć, tak? Okej. Okay. Ktoś ma jakieś inne myślenie jeszcze o tym? Jakoś tak słucham, Kasia? To, co wiemy, pomogło nam zbudować to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. A żeby pójść dalej, musimy sięgnąć po więcej, tak? Ktoś chce iść tutaj dalej troszkę niż dzisiaj jest? A może są takie osoby szczere między nami, które by powiedziały: Boże, byle nie stracić tego, co mam. Jak tam? Pewnie, że kuszące. Ja powiem wam, mam tyle, że czasami zastanawiam, że dobrze by było nie stracić tego, co mam. W tym tygodniu zbudowałem sobie hamak na ogrodzie. Widzieliście niektórzy, no foto zamieściłem zdjęcie, żebyście wiedzieli o tym, że zbudowałem hamak, tak. Iza zawsze chciała mieć hamak, ja zawsze jej mówię: nie kupuj, nie mamy drzew takich, żeby było gdzie przywiązać. Ale ona w końcu, tam 2 tygodnie temu byliśmy na takich zakupach i ona znalazła taki hamak niedrogi, bardzo ładny, kolorowy, i mówi: biorę. A ja mówię: gdzie to powiesimy? A się zobaczy. No i teraz w tygodniu, to chyba był wtorek, dzieci przyszły i mówią: tato, dzisiaj nam powiesisz hamak. I wiecie, no i wpadłem na pomysł i zrobiłem taką konstrukcję z takich rur metalowych. Wbiłem je w ziemię takim 5-kilowym młotem pod kątem. Okazało się, że nie musiałem nic betonować, że samo ustawienie właściwego kąta powoduje, że te rury się nie wyginają, ale trzymają, mnie nawet trzymają już 5. dzień i się hamak nie urwał. No i mamy dobry czas. I tak sobie leżałem na tym hamaku i tak robię sobie zdjęcia. Raz sobie robię zdjęcia tego dębu, który jest nade mną. Później robię swoje stopy i kolor tego hamaka, budowę sąsiada, która jest obok, trawkę. Myślę, że jeszcze parę zdjęć umieszczę, bo to jest naprawdę miło tam robić zdjęcia. Truskawki jem na tym hamaku, lody czytam sobie. To jest Izy hamak oczywiście. I ona go chciała, ale ja na nim leżę, jest dobrze. Wiecie, jak tak sobie leżę, to sobie myślę, że to jest po prostu super, że to jest po prostu świetne, że mam taki hamak. Kto zazdrości mi? Ja nie zazdroszczę, bo też mam tak. Okej. Okay. Widzicie. No, także, ale postanowiłem, dobrze, zaraz. No, ale powiem wam, że jak tak leży się na tym hamaku, to faktycznie tak sobie myślałem, że co mi jeszcze potrzeba w życiu? Mam żonę, która mnie kocha, która skacze wokół mnie. Mówiłem wam tydzień temu, że już nawet truskawek nie muszę obierać. Od paru lat. Bo zawsze są obrane i przekrojone i posypane cukrem. Mam hamak. Jakieś długi tam mam, ale spłacam regularnie, więc też nie ma paniki jakiejś. No. Po co się tutaj mierzyć na więcej, tak? Tak, no dobra. Okej, okay. Dobrze. Niektórzy mogą myśleć o tym, że jednak po prostu chcieliby mieć coś więcej. Może to wynika z tego, że naprawdę są w miejscu jakiejś desperacji w życiu i po prostu no, nie są zadowoleni z tego miejsca, w którym są bardzo. Te braki są takie głośne, krzyczące, tak? Są takie osoby na sali, które by chciały mieć jakieś takie poważne potrzeby, mieć zaspokojone w swoim życiu. 4 osoby, dobrze. Niech się wam stanie według waszej wiary. Tym, co nie podnieśli, też. Okej, ktoś zaczyna nogi również podnosić, dobrze. No dobrze, i teraz słuchajcie, przeczytaliśmy tutaj taki fragment, taką historię z drugiej Księgi Królewskiej. To była historia z pierwszej części podboju Izraela i Judy. Ta pierwsza część, która doprowadziła do... pierwsza część bitew, która doprowadziła do zniewolenia Izraela. Amorejczycy... Królestwo Aramu napadli na Izrael, czyli tą północne królestwo, nie na Judę. I lud razem z królem schronili się w stolicy Izraela, czyli Samarii, miasto Samarii, i byli oblegani. I w tym mieście działy się straszne rzeczy. Wręcz dochodziło do tego, że zjadano własne dzieci i nie było po prostu pożywienia. I to był wielki dramat. I w tej historii przychodzi prorok i mówi, że... jak on mówi, że kiedy? Pamiętacie? Jutro, tak? Że jutro cena zboża przedniej mąki spadnie tam do jednego sykla. I w tym momencie adiutant króla mówi, że po prostu nie ma takiej możliwości. A prorok do niego mówi, że cena spadnie, ale ty nie będziesz kupował za tą cenę, bo już nie będziesz żył. I później widzimy całe to wydarzenie, jak ono przebiegało. Wojska, które oblegały, padł na nich strach i po prostu myśląc, że król Izraela zgromadził sobie koalicję z ludów chetyckich i z Egipcjan, usłyszeli jakiś turkot wozów, nie wiadomo co to było, czy po niebie się coś przetaczało, czy grzmiało, czy oni w uszach mieli jakiś cud, ale zdawali sobie sprawę, że będą pokonani, w związku z tym zwinęli się i uciekli bardzo szybko, pozostawiając całe obozowisko pełne pożywienia, uzbrojenia i skarbów i uciekli. Tak? I teraz mamy tutaj takie dwie kluczowe postacie. Dwie? Nie wiemy, ile ich było. Myślałem, że dwie. No, może były dwie. W każdym razie nie jedna, ale postacie kluczowe w tym wydarzeniu. I kto to był, powiedzcie mi. Trędowaci. Którzy gdzie byli? Byli za miastem, tak? Czyli miasto było zamknięte w oblężeniu. Oni byli za murami, ale przy bramie. Czyli tak naprawdę byli w takim dziwnym miejscu. Nie byli pokonani przez... nie byli niewolnikami albo nie byli zabici przez Amorejczyków, którzy napadli na Izrael, ale też nie byli tymi, którzy się schronili w mieście za murami, bo byli trędowaci, więc nie mogli do miasta wchodzić. I teraz oni, ci trędowaci, mają dylemat. Mają dylemat, co zrobić. I mówią tak, jak wejdziemy do miasta, to mogą nas zabić, bo jesteśmy trędowaci i nie powinniśmy wchodzić. Ale jak pozostaniemy poza murami, to możemy tutaj z głodu umrzeć, tak? I co my mamy właściwie zrobić, tak? Jesteśmy w takiej patowej sytuacji. To jest fantastyczne, że są sytuacje w naszym życiu, że my dochodzimy do takiego miejsca dobrej refleksji. Ci trędowaci, wiesz, byli po prostu w takim miejscu, że tak naprawdę już nic ich nie czekało, oni czekali właściwie na śmierć, byli chorzy. Ludzie nie chcieli się z nimi zadawać, prawo zresztą też zabraniało im przebywać wśród zdrowych, żeby ich nie zarazić. Więc byli w takim miejscu, że po prostu no co? Na czym oni mieli budować? Mieli budować na tym, co już wiedzą? Czy mieli zaryzykować i spróbować sięgnąć po coś, czego nie wiedzą? Myślę, że to jest dobra ilustracja naszego życia. Zastanawiałem się po weekendzie majowym, długim, co zrobić, żeby ludzie zaczęli mieć głód prawdy w swoim życiu, żeby zaczęli szukać naprawdę Bożych rozwiązań. I rozmawiałem z paroma ludźmi, wszyscy stwierdzili, również z pastorami, wszyscy stwierdzili, że to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie można zrobić, to i zwyciężyć, tak, które można pokonać, to jest ten brak głodu poznania Boga, głodu poznania prawdy. Bo zobaczcie, tak jak tutaj siedzimy, to o czym my tak naprawdę dzisiaj myślimy? Co mieszka w naszych sercach? Myślimy tak, no piękna pogoda jest dzisiaj, niedziela, słońce świeci, jest nieźle, może trochę za ciepło, ale kłócilibyśmy się z tymi, którzy uważają, że lepiej by było, gdyby było deszczowo. No i co? No i nabożeństwo jest fajne. Mamy fajne takie miejsce, wygodne fotele mamy. Ci, co lubią uwielbienie, może myślą sobie, no mogliśmy jeszcze dalej popłynąć, tak naprawdę Bóg był. Ci, którzy tak może nie gustują w tym, to myślą sobie, o fajnie, już jest kazanie. jest kazanie, znaczy, że będzie koniec. Na uwielbieniu to jeszcze nie wiadomo, czy będzie koniec, bo przeciągają i nie wiadomo, czy będzie dzisiaj kazanie. Ale jest kazanie, okej, okay, pewnie będzie kiedyś koniec. No a po nabo co robimy? Niektórzy trawkę idą, tak, co liczyć, inni idą obiadek. Niektórzy gości mają zaproszonych, inni są zaproszeni. Innych czeka jakaś tam podróż, ktoś może idzie po południu do pracy. No i to jest to. I teraz, z czego my dzisiaj pragniemy? Czego my chcemy? Ja myślę, że ta moja wizja hamaku nie jest taka zła, żeby nie było gorzej. Słuchajcie, to już jest naprawdę coś, nie stracić tego, co się ma. Ale teraz jak zrobić, żeby po prostu, żeby naprawdę objawił się w naszym sercu głód poznania Boga i poznania prawdy? Cały czas tytuł jest aktualny, czym jest Ewangelia. Co zrobić, żeby się pojawił głód? Wiecie, usatysfakcjonowany człowiek, on niczego nowego nie szuka. Po co on będzie wyciągał po prostu ręce po coś, czego lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, tak? Więc po co się porywać? Niedawno rozmawiałem z kimś, kto po prostu ma możliwość wejścia w nowy biznes i się zastanawia, czy rzucić ten, który do tej pory robi. I mówi, że wszystko tak wygląda, że po prostu powinien już rzucić. Ale nie robi tego. Dlaczego? Jak się nowy nie uda, to jeszcze stary tracić? Bardzo mądre, właściwe. Więc próbuję na dwa fronty. Ja go zachęcałem, żeby jak najdłużej na dwa fronty ciągnął. Ale wiecie, tutaj byli ci trędowaci i oni po prostu siedzą sobie i po prostu... I powiedzcie mi, co oni mają do stracenia? Oni są w śmiertelnym położeniu. Są chorzy na śmiertelną chorobę. Nie mają wstępu do miasta, gdzie być może jest trochę jedzenia jeszcze. Ale może nie ma tam jedzenia. A może ich zabiją, jak wejdą, bo złamią prawo. Albo po prostu pójdą do obozu Amorejczyków. I słuchajcie, i oni decydują się, żeby pójść do obozu Amorejczyków, tych, którzy oblegali Samarię. I kiedy tam idą, to zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze wrócę i jeszcze raz przeczytam ten fragment. Wam go wyświetlę. Słucham? Brak sygnału. No, co jest? Ja sygnały wam daję cały czas. Mam nadzieję, że docierają do was. Możecie sobie otworzyć, jak się nie wyświetla. Drugą Królewską, 7 rozdział. Nie wiadomo, dlaczego nie ma sygnału. Technika jest zawodna, ale Pan Jezus nie miał iPada. Zbawił cały świat, więc chyba nie jest to jakiś dramat. No dobrze, Druga Królewska, 7 rozdział od 8 wiersza. Doszli więc trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu i najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Yeah! Słuchajcie, była masakra po prostu. Była masakra. Były problemy. Mieli umrzeć, byli chorzy na śmiertelną chorobę i postanowili zaryzykować. I co się stało, jak zaryzykowali? Najedli się. Znaleźli, napili się. Znaleźli srebro i złoto. I znaleźli nowe ubrania. Nie tylko znaleźli, ale jeszcze zabrali. I jak zabrali, to ukryli. Yes. Znaczy, to jest dokładnie takie miejsce, jakie my mamy. Byliśmy nadzy, byliśmy ubodzy, bez nadziei na świecie czekający na śmierć. Ale postanowiliśmy, że zaryzykujemy i uwierzyliśmy dobrej wieści, że gdzieś jest jedzenie, gdzieś jest ubranie, gdzieś jest bogactwo. I poszliśmy tam. I okazało się, że było tam jedzenie, ubranie i bogactwo. I Bóg nas przyjął i narodziliśmy się na nowo i zostaliśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa jakiego? Światłości. I czy my to mamy? Kto dzisiaj jak umrze, będzie w niebie? Połowa. No to już jest nieźle, słuchajcie. To się mało zdarza, żeby tak być w jakimś religijnym zgromadzeniu i żeby połowa ludzi stwierdziła, że jak dzisiaj umrę, to będę w niebie. To już jest naprawdę sporo. Ale teraz wiecie, tutaj oni po prostu ukryli to. Ale była jedna ciekawa rzecz z nimi. Lecz potem rzekł jeden do drugiego. Niedobrze robimy. Zaraz. Co niedobrze robimy? Kochani, co niedobrze robimy? Byliśmy umierający. Nie było jedzenia. Była śmiertelna choroba. Byliśmy ubodzy. Musieliśmy żebrać w bramie. My co źle zrobiliśmy? Poszliśmy po rozum do głowy i zrobiliśmy coś bardzo mądrego, co wydało niesamowity plon w naszym życiu. Powiedz mi, czy dobrze zrobiłeś, że się nawróciłeś? Czy dobrze zrobiłeś, że poznałeś Boga? Czy dobrze zrobiłeś, że Bóg cię zbawił i ratował? No oni mówią, że niedobrze robimy. Co oni niedobrze robili? Czy dobrze, niedobrze zrobili, że ukryli ten skarb, który znaleźli? Nie, skarby trzeba ukrywać. Świat jest pełen złodziei. Czy źle zrobili, że się najedli? Nie, po to było, dobrą poszli za mądrą radą, dlatego się najedli. Czy źle, że się wzbogacili? Nie, bardzo dobrze się wzbogacili, to jest Boży dar. Bogactwo pochodzi od Boga. Ubóstwo i choroba od diabła. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. I później sytuacja się rozwinęła. Król najpierw nie chciał wierzyć, później mówi, dobra, mamy te 5 ostatnich koni, to je wyprawmy tam, zobaczmy, czy to prawda. Bo jak jest prawda, to może ocalejemy. I ocaleli, i tłum tak się rzucił do jedzenia, że tego adiutanta, który mówił, że nic nie będzie z tej ceny mąki i zboża za jednego sykla, jego stratowali w bramie i go zabili. Wiecie, to jest po prostu kapitalna ilustracja naszego życia. I tego, co jest odpowiedzialnością naszego życia, kiedy odkryliśmy już to, co jest najcenniejsze dla nas. Pójdźmy teraz do Ewangelii Marka, 16 rozdział, to jest ostatnia końcówka Ewangelii Marka, po raz ostatni, kiedy użyte jest słowo Ewangelia, bo temat jest, czym jest Ewangelia. Ewangelia jest, to jest właściwie transliteracja taka brzmieniowa słowa Ewangelion, greckiego słowa, które nie zostało przetłumaczone w większości w naszych Bibliach, ale w niektórych miejscach jest przetłumaczone jako dobra wieść. Znowu tłumacze postanowili, że w pewnych miejscach zostawią to słowo, w innych miejscach je przetłumaczą. Tak jak ze słowem biskup, czy ze słowem chrzest, tak? Które również zostały w tym brzmieniu oryginalnym greckim. Na koniec ukazał się Jezus uczniom swoim. Gdy siedzieli u stołu, ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. I rzekł, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To greckie słowo, Ewangelion, w klasycznej Grece ono oznacza nagroda dla posłańca przynoszącego dobre wieści z pola walki. Wiecie, w tamtych czasach antycznych informacja nie przenikała tak łatwo jak dzisiaj. Dzisiaj jak ktoś umrze i pójdzie na sąd ostateczny, to może niektórzy usłyszą taką informację od Boga. To Facebooka nie miałeś? Nie czytałeś postów koleżanki Aldony, która była twoją koleżanką i która po prostu muciła co dzień jeden wersecik z ilustracją. Ale wiecie, w tamtych czasach antycznych nie było takich możliwości przekazu informacji. Ona łatwo nie docierała. Żeby ludzie dowiedzieli się o czymś, to mijały tygodnie albo miesiące. Natomiast były też wieści, które były kluczowe i które trzeba było szybko przekazać. Dlatego monarchowie, władcy narodów, władcy dowódcy armii dorobili się sposobu komunikacji, który był szybszy. Jednym z najszybszych sposobów komunikacji to byli zaufani ludzie, którzy przenosili tą informację. Dostarczenie takiej wiadomości często kosztowało życie takiego człowieka, ponieważ on musiał się gdzieś przedrzeć, przedostać, przez jakieś po prostu puszcze pełne zbójców, przez jakieś tereny może oblegane przez wroga, może musiał podróżować statkiem, może musiał się przeprawiać przez jakieś góry albo rzeki, mógł umrzeć, zamarznąć. Więc wiesz, wiadomość, ona była kosztem tego człowieka, który musiał dostarczyć tą informację. To nie była lekka sprawa. Musiał mieć świadomość, że ta informacja jest ważna, żeby ryzykować własnym życiem, żeby tą informację dostarczyć. Kiedy ją dostarczał, a była to dobra wieść, to była specjalna nagroda dla takich ludzi, której było grzechem nie, którym było grzechem nie obdarzyć tej osoby tym darem, ponieważ on ryzykował własnym życiem, żeby tą wiadomość przynieść. Jeżeli to była zła wiadomość, ona też była bardzo ważna, bo ona mogła sprawić, że teraz ludzie przygotowali się do walki. Przygotowali miasto do obrony, tak? Zgromadzili zasoby, żeby się bronić lub mogli posłać innych ludzi po kogoś, kto mógłby przyjść z pomocą, wejść w koalicję z jakimś władcą innego miasta, innego królestwa. Ale jeżeli była to dobra wieść, to mogli zacząć się cieszyć, mogli zacząć świętować, mogli wrócić na swoje pola, na nowo zająć się zbieraniem, sianiem, żęciem, tak? I mogli przygotować ucztę dla żołnierzy, którzy mieli wrócić i objawić to zwycięstwo. I teraz wiesz, Jezus mówi tutaj do nas, że mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czyli dobrą informację, bo tak w Grece późniejszej, koine, tej takiej popularnej, to już nie jest Greka taka klasyczna, filozofów, ale Greka, którą posługują się nominalni Grecy w czasach Jezusa i w czasach apostołów, to już oznacza po prostu to słowo zwykłą, dobrą informację, dobrą wiadomość. Mam dla was dobrą wiadomość, dzisiaj po nabożeństwie kawa za darmo dla wszystkich. Ile radości to potrafi przynieść fałszywa informacja. Ale dobra, więc już przynosi radość. Ale wiecie, my tutaj nie mówimy o czymś takim, co jest właśnie tego rodzaju informacją. Jezus nie mówił, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, że kawa będzie za darmo. Bo nie będzie nic za darmo, bo Pan Jezus powiedział, nie ma darmowych lunchy. Wtedy, kiedy powiedział, co człowiek sieje, to i żąć będzie. Dzięki, ja to rozwinę ten temat. To jest dobre pytanie. Ten, kto zadaje pytania, ten ma progres w swoim życiu. Kiedy Jezus powiedział, że nie ma darmowych lunchy? Ja to chyba będę musiał poświęcić na to serię kazań. Ale dobra, okej, wracamy. Więc teraz jest dobra nowina. Ci, którzy ją przenoszą, mogą ryzykować życiem, tak? Jest to dobra wieść. To samo słowo, no tutaj mam jeszcze, tu Grekę wam podałem, w żydowskiej Grece, czyli w Septuagincie, to był pierwszy przekład na Grekę tak zwanego Starego Testamentu. Również to słowo Ewangelion jest używane jako zwykłe słowo oznaczające dobrą informację. Jej przekaz, to jest to słowo, dwa słowa są tłumaczone jako Ewangelia, dwa hebrajskie, Besorach i Mewaser. I tutaj w tym fragmencie, który czytaliśmy z drugiej Księgi Królewskiej, jest właśnie to słowo Besochar, radosna wieść, czyli Ewangelia. Więc teraz moim celem tego słowa jest, żebyśmy sobie porozmawiali i żebyśmy dotarli do tego, czym jest ta dobra nowina, ponieważ ono cały czas występuje w Biblii, szczególnie w tej erze Jezusa. I dlaczego zostało wybrane to słowo o dobrej wieści, którą ma taką konotację i dotyczy rzeczy, które dotyczą zmiany porządku politycznego lub władzy na świecie. Dlaczego jest to tak ważne, żebyśmy my to przekazali? Otworzymy teraz kilka fragmentów i słuchajcie, ja przygotowałem się na długi wykład, ale już jest za 21, więc długiego wykładu nie będzie. I wy wiecie, ci, którzy nie spodziewają się już nic lepszego, że będzie koniec tego kazania, że pójdziecie do domów na swoje lunche, ale Mam fragmenty z dwóch Ewangelii, z Mateusza i z Marka, i zobaczmy, jak to słowo Ewangelia, w jakich kontekstach jest użyte. Jezus powiedział tak. Obchodził Jezus całe Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Powiedzcie mi, dlaczego jest napisane Ewangelię o Królestwie? Czekam na odpowiedzi. To nie było pytanie retoryczne. Ktoś był tydzień temu i myślał sobie, co on tak zrobił? Usiadł na tym krześle i pytania zadawał. To takie oryginalne jest. Mam nadzieję, że tego nie powtórzy. Przychodzisz za tydzień, a tu znowu leci pytanie i masz udzielić odpowiedzi. To proszę. Dlaczego o Królestwie? Co to jest Ewangelia o Królestwie? Niedługo przyjeżdża do nas Franklin Graham. Tutaj mamy takie ulotki, dzisiaj wszyscy je dostaniecie. Przyprowadź przyjaciół, jak Andrzej przyprowadził swoich przyjaciół do Jezusa i zostali apostołami. I tu jest taka lista, zaproś przyjaciół, możesz sobie ją przyrządzić, tą listę. I możesz przyjść na stadion za 2 tygodnie, za 3, tak? 14, 15 czerwca, tak? I co będzie robił brat Graham, syn Billego Grahama, Franklin? Co on tam będzie robił? Co on będzie głosił? Halo! Dobrą nowinę. I co on tam będzie głosił? No przecież wiemy, co będzie głosił. Przecież wiemy, co jego ojciec głosił. Przecież on głosi to samo. Co będzie głosił? Co on tam powie? Będzie mówił o zmartwychwstaniu Jezusa, tak? No dobrze. Co, jakieś inne propozycje? Co jeszcze powie na tym stadionie? Słucham, Kasia? Że co, kto nas lubi? Franklin? Okej, powie Franklin, że nas lubi. Pewnie powie, jest Amerykaninem, wie jak zdobywać tłumy, na pewno nie powie, że nas nie lubi. Powie, lubię was Polacy, fajnie, że przyjechałem. Co jeszcze? No na razie mamy trochę tak mało informacji, które miałyby sprawić, że mamy tych naszych przyjaciół zabrać tam na tą ewangelizację. Więc choć przyjechał Franklin, on będzie mówił, że Jezus zmartwychwstał i że nas lubi. Fantastycznie. Pójdziesz ze mną? Niektórym wam się nie chce opowiadać, bo jest ciepło, a niektórzy myślą, że to są takie oczywiste oczywistości, że po prostu głowa mała. Więc po co my będziemy po prostu teraz się w ogóle zastanawiać? Pastorze, no przecież wszystko już wiemy, no jedźmy dalej, objaw nam jakieś tajemnice, czegoś, czego nie wiemy. A ja myślę, że my wszyscy nie wiemy, czym jest Ewangelia. I to jest objawione poprzez to, jak żyjemy. Bo gdybyśmy wiedzieli, czym jest Ewangelia, to byśmy... O, ktoś po prostu się załamał. Wojtek, ale to nie było osobiste. Czas wychodzić. Słuchajcie, no to jak? Czyli co? O mocy będzie mówił, tak? Ale jakim? On będzie o mocy głosił? On po prostu nie jest ten... To nie jest charyzmatyk, to jest baptysta. On tam żadnych chrztu Duchem Świętym chyba nie powie nic. No powiedz, ukradłeś mi notatki, wiesz, co będzie mówił? Nie, no wiecie, co będzie mówił przecież, tak? No, o krwi Jezusa będzie mówił? Będzie mówił o krzyżu Jezusa? Będzie mówił, że tylko w Jezusie mogą być zmazane grzechy? Czy będzie mówił, że kto uwierzy w Jezusa, będzie zbawiony i będzie w niebie? Tak będzie to mówił? Tak, jak przyprowadzisz przyjaciela i to usłyszy, to może się nawrócić? Może przyjąć Boga? Może pójść za Nim? No... Czemu mi nie pomagacie? Tylko kazania dłużej trwają później. No to jeżeli tak jest, to teraz powiedzcie, dlaczego tutaj Jezus głosi Ewangelię o Królestwie? Bo ona jest o Królestwie. Wow! Ewangelia jest o Królestwie. Szok. Dlaczego? W jakim Królestwie? Rozwińmy to teraz. Bożym, niebios. No ale nie lepiej było przyjść i powiedzieć i chodził Jezus po całej Galilei nauczając w ich synagogach i głosząc o tym, że kto uwierzy w Jezusa będzie zbawiony? Tak jak to mówi na przykład Ewangelia Marka na koniec? tylko o królestwie. Dlaczego tak jest to nazwane? Jaka inna rzeczywistość jest? Mówi tam ktoś. Że jest niewidoczna rzeczywistość, z której nie zdajemy sobie sprawy, a człowiek ma w niej funkcjonować. I co to jest za rzeczywistość? Rzeczywistość Bożego panowania. Ale dlaczego to jest dobra wieść o królestwie? Bo wieść o tym, że jest rzeczywistość, która wymaga Bożego panowania, to wcale nie musi być jeszcze dobra wieść. Bo ja mam na przykład taką wieść o rzeczywistości Bożego panowania dla was, że pewnego dnia Bóg wszystkich i tak dorwie. I każde kolano się zegnie, i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem, a kto nie zdąży zrobić tego za życia, będzie smażył się w piekle. Razem z szatanem i jego demonami, bo dla nich jest przygotowane piekło i nikt się nie wykręci, bo Bóg będzie miał pełną władzę i Bóg zrobi z tym porządek. Jak jesteś w tym królestwie, to cię to nie spotka? A gdzie to jest napisane w Biblii, że jak jesteś w tym królestwie, to cię to nie spotka? No właśnie, że synowie królestwa też będą zgrzytać zębami, więc... No, na pewno jest tutaj ktoś, kto ma pełną odpowiedź na te moje pytania, tylko z jakichś powodów się czai. Co mówisz? Na pewno jest jakiś werset. No to Łukasz da jakiś werset. No, dlaczego ogłosił o królestwie i dlaczego to była dobra informacja o królestwie? Żydzi nie mieli swojego państwa, nie mieli swojego królestwa. Czy to możliwe, co powiedział Maciek? Że dobra nowina była taka, że będą jednak mieli królestwo? I że będą mieli króla? I że nie będą w niewoli? Czy to jest możliwe? Tak? A ja myślałem, że tu my mamy inną doktrynę. Że Żydzi się pomylili właśnie. I źle usłyszeli. Bo Jezus nie przyszedł odbudować królestwa. I wyzwolić ich spod władzy Rzymu. Maciek, broń się, błagam cię, jesteś moją nadzieją, broń się, człowieku. Bo królestwo jego nie jest z tego świata, tak? No to ciekawe. Adam, załamałeś mnie. To jest z tego świata, czy nie jest z tego świata? No zobaczmy do proroctw. Co było w proroctwach, że wzbudzi Bóg im króla, czy nie wzbudzi? Potomka Dawida, Mesjasza. Wzbudzi, tak? A co tam było o nim powiedziane? Że co on będzie robił? Że umrze na krzyżu, przeleje swoją krew i w imię tej krwi Billy Graham będzie głosił odpuszczenie grzechu wszystkim narodom. Czy... Co tam było powiedziane o tym Mesjaszu? Że będzie pasł narody laską żelazną. Wow. Że będzie odkupicielem Izraela, wyzwolicielem. To samo imię, które miał Jozue, który podbił Kanan. I wiecie, i tak naprawdę, już teraz nie chcę was męczyć też za długo, myślę, że dojdziemy do takiego miejsca, takiej intensywnej kłótni, która trwa godzinę i się dorobimy tego. Na razie jeszcze jesteśmy bardzo, bardzo europejscy i tacy na wykładzie. Ale powiem tylko w skrócie, że jakbyśmy prześledzili proroctwa o Mesjaszu, to my na przykład mamy bardzo dobrze przyswojone proroctwo z Izajasza, które mówi, że był niewinny, został zabity za nasze grzechy, poniósł nasze choroby. I jak się nas ktoś pyta, i jak czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich takie fragmenty, że Paweł na podstawie pism wykładał im, że całe pismo mówi o Mesjaszu, to my, chrześcijanie, tak? Nie ma chrześcijan, pamiętacie wykład sprzed tygodnia. Są uczniowie pańscy, a chrześcijaństwo nie jest ani razu wymienione w Biblii. To odsyłam do przesłuchania, bo już nie jesteśmy chrześcijańskim zborem. Więc musisz wiedzieć, gdzie jesteś. My, tak zwani chrześcijanie, pierwsze co, to mamy problem. Mówimy, jak to, że całe pismo mówi o przyjściu Mesjasza? Ja czytałem to. Tam jest o królestwach, o Izraelu, o królach, o podboju. Krew się leje, Mojżesz kary wyznacza, jest o sprawiedliwości zaprowadzonej przy pomocy prawa. A później jak czytamy na przykład taki fragment, że Pan Jezus mówi, że jakbyście znali Mojżesza, to byście wiedzieli, że On o mnie pisze, to już w ogóle nam się w głowie nie mieści. I mówimy, nie. To musi być głęboko ukryte w tych wersetach, bo taki zwykły czytelnik to on w pierwszej Mojżeszowej Jezusa nie znajdzie. Ani w drugiej. Ani w trzeciej. Ani... I później znajduje, bo tam jest o baranku, którego krew jest przelana. Wow! Coś jest jednak. Czyli to o nim było. Ale wiecie, to było o baranku, ale to też było o baranku, którego krew była przez Izraelitów przelewana cały czas i to było o kapłanach, o tych krwi i kości, którzy tam chodzili. Więc powiedzcie mi, co to jest za dobra nowina o królestwie? Bo ja nie wierzę w ezoteryczne królestwo, które objawia się w tej rzeczywistości, do której my jakoś wchodzimy i która sprawia, że będziemy zbawieni, chociaż okazuje się, że może to nie wystarcza. Bo synowie królestwa też może będą wyrzuceni na zewnątrz, więc o co chodzi? O, tysiącletniej, to mi się podoba, to już jest dobre, jest coś taki termin. Pamiętasz, gdzie to jest w Biblii, o tysiącletnim królestwie? W Apokalipsie świętego Jana jest o tysiącletnim królestwie. Pasuje wam tysiącletnie królestwo? Nie, bo gdzie? Bo Hitler chciał zbudować tysiącletnią Rzeszę. No po prostu ludzie. I Świadkowie Jehowy mówią o tysiącletnim królestwie. To przecież nie możemy tego tak łyknąć, tak lekko. Jakie tysiącletnie królestwo? A jak my możemy łyknąć to, że jego panowaniu nie będzie końca? Że jego władza nad wszystkimi narodami? O Boże, będę musiał zrobić taki skrót, o którym dzisiaj rano, jak przygotowywałem i tonąłem w tym słowie, nie wyobrażałem sobie, że nastąpi. Ale powiem wam tak, ten świat cały, jak mówi też zresztą Jezus i apostołowie, ten cały świat tkwi w czym? W złym. Dlaczego cały świat tkwi w złym? Bo lubi grzech. I nie ma kogoś, kto by sprawił, że po prostu, że ludzie nie będą go lubić, tego grzechu z jednej strony, a z drugiej strony nie będą pod jego panowaniem. Ale nie tylko grzech rządzi również bezprawie. Generalnie mamy do czynienia ze złem na świecie, które nie wyraża się tylko przez grzech, ale przez wszystko. Przez systemy, jakie rządzą tym światem. Zło widzimy w religiach. Chociaż są tacy superhumaniści, które mówią, że religie to są dobre. I spotkajmy się w Asyżu, bo religie wszystkie mają jakiś tam pierwiastek dobra. Jakiś pierwiastek mają. Generalnie z wielu pierwiastków są religie złożone. Ale również jeśli chodzi o politykę. Wiesz, dzisiaj mamy niedzielę wyborczą. Myślałem o tym też rano. I możemy się też kłócić, czy polityka jest dobra, czy zła. Ale tak bez kłócenia się, to możemy powiedzieć, że jest ohydna. Bez wchodzenia w szczegóły. I jest brudna. I wiecie, i ten świat, to są religie, to są wojny, to jest polityka, która ciemierzy ludzi, obkłada ich podatkami, wyzyskuje, że nawet najsprawiedliwszy system po jakimś czasie się korumpuje i wywraca do góry nogami. I nawet takie piękne kraje wolności jak Ameryka, Kanany XVIII wieku dzisiaj są w potężnych tarapatach i gdyby tylko Chińczycy z dnia na dzień postanowili zwrócić dolary Amerykanom, które trzymają w swoich bankach, to już jest po całej gospodarce amerykańskiej. Ale nie zwracają, bo są uwikłani też. Ale kupują coraz więcej złota. I czytałem wczoraj na portalu finansowym, że być może do 2019 Chińczycy zaryzykują zrobienia ruch i pozbycia się swoich nagromadzonych dolarów. No to takie ciekawostki wam przedstawiam, bo nie wszystko, co spiskowe, jest spiskowe. To było nie z portalu spiskowego, tylko z Financial Times. Więc słuchajcie, i teraz taki jest świat, w którym my żyjemy. Pracujesz, nie płacą ci. Ostatnio słyszałem o człowieku, który pracował u innego chrześcijanina i po 2 miesiącach nie dostał ani złotówki. Gdzie to zło tkwi? W tym, że ludzie kochają grzech. Wiecie, i teraz tak. Izrael cierpi też z tego powodu. Bo chce być zniszczony, bo inne narody chcą go zniszczyć. To nie dotyczy tylko czasów Jezusa, kiedy był pod panowaniem Rzymu, ale to dotyczy tego czasu, w którym teraz żyjemy. Ktoś powie, no ale bo nie wszyscy Żydzi są dobrzy. No nie wszyscy, no wszyscy Polacy nie są dobrzy, ale jak ktoś powiedział, ktoś by powiedział, że powiedział, Polacy w tej Europie Wschodniej to są najgorsi Słowianie, jaki są, zniszczmy ich. To co my na to powiemy? Hola, hola, może jacyś źli są, może nawet ich wydamy wam, ale nas zostawcie w spokoju, jesteśmy narodem, jest Boży plan dla Polaków, zostawcie nas w spokoju, chcemy być niepodlegli. Ale o Izraelu dzisiejszym tak ludzie nie myślą, ludzie myślą w ten sposób, że bo oni tam przyjechali. No my też żeśmy przyjechali do Szczecina. Nic nie jest trwałego w tym świecie. No ale oni tam przyjechali. Wiesz, różne rzeczy, ale postaw się w ich miejscu. A jak weźmiesz jeszcze Biblię, która od początku do końca mówi, i jak weźmiesz pod uwagę nawet słowa papieży ostatnich trzech, którzy mówią, że gdybyśmy Izrael usunęli z naszego myślenia, teologii i historii, to jesteśmy po prostu zupełnie wykastrowani jako chrześcijaństwo tak zwane, ponieważ nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo w ogóle, to tak a propos tego, co mówiłem tydzień temu, ale nawet jeżeli jest, to nie ma go bez Izraela, bo tam się wszystko zaczyna i tam jest cały plan Boży. I teraz wiecie, i teraz my mamy do czynienia z dwoma królestwami. Z Bożym i z królestwami tego świata. Królestwa tego świata są polityczne, rządzone przez różnych władców, ale są też królestwa tego świata, które mają inną naturę. Wynikają z mentalności, wynikają z tego, jak ludzie myślą, wynikają z tego, jak korporacje rządzą światem. Niedawno taki film science fiction widziałem, gdzie były wojny między korporacjami prowadzone na Ziemi, bo państw już nie było. Bardzo, bardzo interesujące. Są różne królestwa, to przybiera różne wymiary. Był taki czas w historii, gdzie królestwa w ogóle nie oznaczało narodowych królestw, tylko one, i to jest bardziej biblijne może też, nawet Polska Jagiellonów była nawet takim królestwem, że lojalność nie była mierzona lojalnością do kraju, bo to jest wymysł dopiero nacjonalizmu w XIX wieku, ale wcześniej lojalność była mierzona tylko i wyłącznie lojalnością do władcy, do korony tak zwanej. Czyli nie było się dumnym z tego, że jest się Polakiem, tylko dlatego, że jest się poddanym króla, jest się lojalnym. A tam różne narody były i różne religie. Tak? To jest bardzo ciekawe. I teraz słuchajcie, przychodzi Jezus, teraz muszę zrobić ten szalony skrót, i on głosi Ewangelię, dobrą nowinę o królestwie. O jakim królestwie? O królestwie, które przychodzi. Co jest jeszcze, przypomnijcie sobie z Ewangelii, co jest o tym królestwie powiedziane. Że co się zrobiło królestwo, mówi Jan Chrzciciel i Pan Jezus. Co ono się zrobiło? Przybliżyło się królestwo, tak? I gdzie ono jest? Jest gdzie? Między nami, wśród was. Teraz słuchajcie. Jeżeli to miałaby być tylko alegoria i dotyczyć po prostu tego, że jest duchowa rzeczywistość, w której jesteśmy, to Jezus by wyprowadził swoich uczniów z błędu i by w Dziejach Apostolskich, kiedy go pytali, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, powiedział, zapomnijcie, to była zła interpretacja. Ale co Jezus im tam powiedział? On powiedział, nie wasza to rzecz znać czasy i pory, które Bóg ustanowił w swojej mocy. W swojej mocy, żeby co? Ustanowił swojej mocy, żeby przywrócić to Królestwo Izraela. I nie byłoby takich dziwnych fragmentów, jakie Adam tutaj nam zacytował, które są z Biblii, że będzie ustanowione tysiącletnie królestwo. Pastorze, a co to jest tysiącletnie królestwo? Dwa złe pytania. Nie ma pastorów w Biblii. A drugie złe pytanie, bo nie znam odpowiedzi. Ale jest powiedziane. Jeżeli jest powiedziane o Jezusie, który będzie pasł narody rózgą żelazną, to znaczy, że to przyjdzie. I powiem wam, że ja oczekuję przyjścia tego królestwa, Bożego panowania. Kiedy my myślimy często o dobrej nowinie, to my właśnie przez to, że nie wiemy, czym ona jest, to my też nie jesteśmy się w stanie dla niej poświęcić, bo nie wiemy też, że od tej dobrej nowiny i od tego królestwa, o którym mówi ta dobra nowina, zależy całe nasze życie. Gdybyśmy byli jak ci trędowaci u bram Samarii, to byśmy tak samo gadali jak oni. I byśmy powiedzieli, źle robimy. Czasami czytam apostoła Pawła i my też czytamy i się zastanawiamy, cóż to był za heroiczny bohater, że on powiedział, biada mi, gdybym nie głosił. I mówimy sobie, no, pojechał. Ale powiem ci, że to jest prawda Biblii. Biblia mówi, że zbawienie jest przygotowane najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Znacie to? Ale jest identyczny fragment, który mówi, że sąd Boży i Boża kara czeka najpierw na Żyda, a potem na Greka. I jest powiedziane, że Bóg nie ma względu na osobę. Co to znaczy, że wszystkim porówno? Nie. Każdemu według tego, ile po prostu otrzymał i ile wie. Nad naszym życiem również wisi nagroda, kara i jest, Jezus mówi cały czas o nagrodzie w Ewangeliach dla nas, którzy jesteśmy Jego uczniami i powiem wam, ona będzie proporcjonalna do tego, co wiemy i kara będzie proporcjonalna. Ci trędowaci z miasta Samarii, którym czytaliśmy z drugiej królewskiej, z 7 rozdziału, oni mówią, źle robimy. Jeżeli nie powiemy, co się stało, to oni nas zabiją. Jak myślicie, jaka nagroda czeka nas, którzy najedliśmy się, nabraliśmy szat, złota i srebra i nie mówimy tym, którzy w mieście, które jest naszym miastem również, jedzą własne dzieci, żeby zaspokoić głód. Myślimy tak. Ale nie, nie, jesteśmy zbawieni z łaski. My jesteśmy zbawieni z łaski. Halleluja, z łaski, łaski, łaski. Co by się nikt nie chlubił. Ale teraz po prostu zobacz. Stoisz na sprawiedliwym Bożym sądzie. Sprawiedliwym. Gdzie nic się nie może ukryć przed sędzim i ten sędzia nawet świadków nie potrzebuje, bo wszystko wie, co zaszło na ziemi. I on patrzy i widzi. I widzi Łazarza umierającego, który leży przy drzwiach i bogacza, który siedzi w domu. I ten sędzia mówi do bogacza, ty już się najadłeś za życia. A tamten z głodu umierał, więc dzisiaj już nie oczekuj niczego lepszego dla siebie. To mówi Jezus w Ewangeliach, to żadna starotestamentowa wieść nie jest. Więc my staniemy na takim sądzie, no rozluźnij się trochę. Zobaczcie, jak ważne słowo, aż zaczęło wibrować. Ty jesteś na takim sądzie pewnego dnia i Bóg na ciebie tak patrzy, jako tego, który znalazł jedzenie, nakarmił się, przyodział się, ukrył to, co ma, jest szczęśliwy i nie posłuchał braci, którzy mówili, bracia, źle robimy. Teraz słuchajcie. Jeszcze chwilę. Cały czas się to powtarza. Obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. O Królestwie. Musimy wiedzieć, że to jest o Królestwie. To jest o Królestwie. Jest o tym, że Bóg chce przynieść swoje panowanie na ziemi. Wymiarem tego panowania będzie wybaczenie grzechów, ale będzie też święte życie. Będzie usunięcie chorób, które wziął na krzyż, ale będzie też zdrowie dla tych, którzy korzystają z tego uzdrowienia. Że będzie sprawiedliwość przywrócona i nie będzie bezbożnik królował nad pobożnym. To jest cel królestwa. Przywrócić... się zawahałem, no bo w końcu jest 25 maja i wybory są dzisiaj. Ale on chce przywrócić sprawiedliwość i prawo. Specjalnie zamieniłem, żeby nie było tożsame. Bo nawet Pan Jezus powiedział, że jak ktoś mówi, że jest sprawiedliwy, to... Więc wiecie, i to jest cel Ewangelii. I teraz my nie możemy... I teraz, słuchajcie, bo... Dobra, dalej. Jan Chrzciciel, czy ty jesteś tym Chrystusem, który miał przyjść? Czy mamy oczekiwać innego? A Jezus odpowiadając, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszeliście i widzieliście. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim zwiastowana jest dobra nowina. Błogosławiony jest ten, który się nie zgorszy. Słuchajcie, my to czytamy dzisiaj, w XXI wieku i my jeszcze nie łapiemy. Bo my mówimy sobie tak, jakby dzisiaj Jan Chrzciciel przyszedł, czy on by uwierzył w tą Ewangelię, którą my głosimy? Pozwól, że podzielę się z tobą Ewangelią. Grzech niszczy wszystkich ludzi i ciebie. Gdzie to jest tutaj? No, oczywiście, no, będę miłosierny, uspokoję was, tak? Ewangelia jest po to głoszona, żeby ludziom były wybaczone grzechy, tak? Ale słuchajcie, to co powiedziałem na początku w tym pytaniu. Czy lepiej jest budować to, czego nie widzieliśmy, na tym, co wiemy? Czy na tym, co nie wiemy i być może to, co nie wiemy, sprawia, że nie doszliśmy tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy doszli? My mamy swoją koncepcję Ewangelii. Taką pobożnościowo konfesjonałową.
A może my już coś zatraciliśmy?
No, ja myślę. Ale tutaj, kiedy czytamy taki tekst, to my widzimy, że on po prostu, zobaczcie, co on mówi. On mówi o przyjściu króla, który zmienia kondycję świata, w którym zaczyna rządzić. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszeni i ubodzy mają dobrą wieść dla ciebie, jak ci trędowaci właśnie. Czy my taką Ewangelię głosimy? Ewangelia ma bardzo wiele aspektów, bo Ewangelia to jest po prostu dobra nowina i tylko pytanie jest, czego dotyczy. Może być Ewangelia... Co tu się dzisiaj dzieje? Może być Ewangelia o królestwie, o Bożym panowaniu. Może być Ewangelia o tym, że będą ci odpuszczone i darowane grzechy, jeżeli uwierzysz w Jezusa, który jest Zbawicielem. Może być Ewangelia o tym, że nie jesteś przeznaczony do bycia ogonem, ale do królowania. Dobra nowina może być taka, że nie musisz chorować, że Bóg chce ciebie uzdrowić. To jest dobra nowina. Ale Ewangelia nie dotyczy jednego aspektu, który my jako chrześcijanie żeśmy sobie wyjęli i postanowili, że to będzie to, co głosimy. Chociaż nawet część Ewangelii, ona jest taka mocna, że może zmienić życie człowieka. Dlatego Heidi Baker, ona głosi, na przykład słyszeliście od Violi to świadectwo, kiedy Bóg jej powiedział, kiedy ewangelizacja była rozwalona, sprzęt źle funkcjonował, zademonieni przez scenę, rzucają w zespół. To jest nowy teren, gdzie nie ma zboru i nie chcą założyć zbór. I wtedy Heidi Baker słyszy w uchu, żeby wypędzać demony. I ona mówi, jak? Nawet jeszcze jednego fragmentu Biblii nie przeczytaliśmy. Jeszcze nic o Jezusie nie powiedzieliśmy. Ale co mówi Jezus? Jezus mówi, jeżeli ja palcem Bożym wypędzam demony, to zaprawdę, co się stało? Przybliżyło się królestwo. Więc Heidi Baker to robi i to później następuje przełom i następuje głoszenie Ewangelii. Jeżeli my w naszym sercu mamy królestwo i mamy to myślenie, że Ewangelia to jest total. Wiecie, dzisiaj jechałem do zboru, myślałem o wyborach, myślałem o różnych religiach i powiem wam coś takiego. To, co powiedziałem tydzień temu, że intencją posłaniach Jezusa na świat, Bożą intencją, nie było założenie nowej religii, bo nie ma czegoś takiego. My jesteśmy po prostu wszczepieni w naród wybrany, przez to zostajemy się uczniami Mesjasza. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo, Biblia milczy na ten temat. Są uczniowie Pana, uczniowie Mesjasza. Musicie sobie, ci, którzy się bulwersują i tak nawet nie mówią emocjonalnie, ale tylko intelektualnie, tak? To musicie przesłuchać tego, co mówiłem tydzień temu. Więc nie ma religii tak naprawdę. A te, które są demonicznym narzędziem do zwodzenia ludzi i mówienia im nieprawdy. O świecie duchowym, o przyszłości, o tym, jak dojść do dobrego życia. Temu służą wszystkie religie. Czy my chcemy być jedną z nich? Więc nie ma religii tak naprawdę jako czegoś obiektywnie dobrego. Jest kupa syfu. A teraz jeśli chodzi o politykę. Czy jest coś takiego jak dobra polityka? Nie ma czegoś takiego jak dobra polityka. Chociaż wielu tak zwanych uczniów pańskich powinni się w nią zaangażować. To jest trochę tak, jak nie ma pastorów, a... Dokładnie tak samo. Bo ich nie ma. No nie ma, nie ma. Jest słowo pasterz użyte w kontekście daru i powołania tylko raz w listach apostoła Pawła w Efezjan 4:10, a później nie ma nic o pasterzach. A pastor to jest z łacińskiego pasterz i dlatego tak zostało i mamy ten kler protestancki. Ale nie ma. Ewangelistów kupa, proroków kupa, apostołów, nauczycieli, mnóstwo. Mnóstwo nauczycieli wymienionych w Nowym Testamencie. Pasterz tylko jeden. Kapłanów też nie ma. Wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. Rozumiesz? Dobrze, wracamy. Więc polityki nie ma. Dlaczego nie ma polityki? Bo ludzie nie są w stanie dać dobrobytu innym ludziom. Poprzez to, że zapewnią im mądre rządy.
Powiesz, nie, no ale dobry król by dał dobre rządy. Tak. A kto jest dobrym królem? Saul? Dawid? W tym momencie, jak zamordował męża swojej kochanki? Czy w tym momencie, kiedy rabował wsie izraelskie i mówił to Filistyni? Który król jest dobry? Każdy król... Czy Salomon był dobrym królem? O, może lepszy od Dawida był. Wiecie, to jest cały czas to umysł zwodniczy człowieka nienawróconego. A Biblia mówi, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. A król jest człowiekiem. Każdy, nawet najlepszy. Nawet ten, który sprowadzi do najniższych podatków i którego ludzie będą wielbić. I tak będzie, nie będzie dorastał królowi, który jest w stanie zarządzić wszystkim do pięt. Więc teraz my, jak głosimy Ewangelię Królestwa, to my głosimy o totalnym panowaniu Boga. Nie ma czegoś takiego polityka. My po prostu możemy jedynie wpływać na ludzkie myślenie poprzez to, że ludziom przyniesiemy to, co sam Mesjasz przyniósł. To, co cytowałem fragment tydzień temu, że on obwieści narodom Torę, jest powiedziane o Mesjaszu. Czyli posłuszeństwo Bożym Słowom. Przychodzi Bóg ze swoim Słowem, mówi, bądźcie posłuszni, będziecie mieć dobre życie. Ja jestem królem, ja jestem Mesjaszem. To jest pełnia dobrej nowiny. Dobrze. Dobrze, tu jest dobry fragment. Z Mateusza 24. O czasach ostatecznych, ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. To jest dobre. To mi się podoba. Może o tym powinniśmy dzisiaj więcej porozmawiać. Będą was wydawać na udrękę i będą was mordować. Czy jest ktoś nowy dzisiaj w drodze po raz pierwszy na nabożeństwie? Mamy dla ciebie kubeczek z logiem i kawę za darmo w związku z tym kubeczkiem po spotkaniu. Ale tak naprawdę, gdybyś się zdecydował zostać uczniem pańskim i być z nami na dłużej, to będą cię mordować, prześladować i wydawać na śmierć. Tak, to jest o nas. I teraz co? I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i wzajemnie nienawidzić i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przedo miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Wiesz, my mamy taki problem. Słuchaj, zaproś przyjaciół na Franklina Grahama na Pepsi Arenę. I myślisz tak, ta moja religia taka oryginalna. Co oni sobie pomyślą? Wiesz, ja myślę, że my po prostu jesteśmy totalnie zwiedzeni. Bo my nie wiemy, z czym się nasze życie w ogóle je. I nie wiemy, czym jest dobra nowina. Wszystko w naszym życiu zależy od Boga. Wszystko zależy od Boga. A my myślimy, że my będziemy po prostu ocaleni dlatego, że mamy właściwy system wierzeń. To jest bez sensu. Wiara, emunach, to jest zarówno wierzenie Bogu, jak i bycie wiernym Bogu. To jest jeden i ten sam patent. Teraz inny fragment z Ewangelii Marka, bardzo podobny do tamtego. 13:9. Ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, w synagogach będziecie bici. Tak nawiasem mówiąc, to tu jest powiedziane w zgromadzeniach, bo to jest to greckie słowo synagoga. I to samo słowo jest używane również do zgromadzeń chrześcijańskich, więc zapomnijcie o tym wymiarze antysemickim, w którym siedział tłumacz, bo to jest po prostu zgromadzenie. Ale to na oddzielny wykład jest w ogóle słowo synagoga, żeby sobie przerobić w całym tak zwanym Nowym Testamencie. Ale będziecie bici w zgromadzeniach, tak? To by było najlepsze. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. Wiesz, tak jak naprawdę byśmy to tak przeczytali, tak jak to jest napisane, to co będzie najpierw? Najpierw będzie zwiastowana ta dobra nowina wszystkim narodom. To będzie najpierw. A co będzie potem? Potem będziemy stać przed namiestnikami
i królami z powodu tej Ewangelii będziemy składać świadectwo. Więc my myślimy tak. No tak się krępuje powiedzieć, zaprosić i tak dalej. Wiesz, człowieku, ty myślisz, że ty nie głosząc Ewangelii unikniesz cierpienia? Ta Ewangelia będzie głoszona i od ciebie będą się domagać złożenia świadectwa, czy ty jesteś jej częścią, bez względu na to, czy ją będziesz głosił, czy nie. I im bardziej będzie głoszona Ewangelia, tym bardziej będzie pomnażany ucisk. Bo będzie następował klincz królestw, które są tutaj na ziemi. Te wszystkie historie o Armagedonie, że królestwa i możni tego świata zgromadzają się przeciwko Panu i Jego pomazańcowi i wchodzą do tej doliny, prawda? Doliny śmierci, gdzie stoczony jest bój i Pan tam przychodzi i zgładza tych królów i tych władców. Wiecie, to jest to wszystko, na co my czekamy. My nie wiemy, jak to ubrać. Mamy za małą wyobraźnię, żeby sobie to właściwie wyobrazić i nawet najlepsza wyobraźnia to hollywoodzki kicz tylko, ale fakty są faktami eschatologicznymi i to nastąpi. Teraz wiesz, dlatego właśnie nie powinniśmy się w ogóle bać głosić Ewangelii, bo to jest to, od czego zależało nasze życie i to jest od tego będzie zależało życie innych ludzi. Od naszego stosunku do Ewangelii przed innymi ludźmi będzie zależało jakość naszego życia wiecznego, bo Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś się mnie będzie wstydził, tego ja się będę wstydził przed ojcem. To też jest na oddzielne kazanie. Kazanie o wstydzącym się Jezusie. Kiedy stajesz na sądzie i przychodzi ktoś i mówi, tak, ty jesteś zbawiony, ty uwierzyłeś i całym sobą świadczyłeś o tym, że jesteś zbawiony i nie wstydziłeś się. Tak, nie dzięki twojej sprawiedliwości, ale temu, co zrobił Jezus, proszę, przychodzisz. A drugi przychodzi i mówi, ja ogłosiłem Ewangelię. A ojciec patrzy na Jezusa, a Pan Jezus tam. Co tam na Facebooku? Jezu, ktoś tu przyszedł. Co on przy łażą ciągle, co ktoś przychodzi? 160 tysięcy dziennie przychodzi. Tyle mniej więcej umiera. Każdego dnia. I wiesz, Jezus tam. Jak to jest, że Pan Jezus będzie się wstydził? My jesteśmy w takiej bardzo nieżydowskiej Ewangelii. My jesteśmy w takiej Ewangelii po prostu łaski, ekstrem łaski, ekstremalnej łaski, ekstrem. Mamy swoją teologię na temat niewnoszenia nic do tego, co Bóg dla nas zrobił. I giniemy. Nie wstydzę się Ewangelii Mesjasza, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. To jest definicja Ewangelii. Ewangelia jest mocą Bożą. Tam, gdzie pojawia się ta wieść, za tą wieścią idzie moc. Jezus powiedział, przybliżyło się królestwo. Powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemię. Idźcie przeto i czyńcie uczniami wszystkie narody. O tym mówiliśmy tydzień temu. Czy ktoś się może oprzeć tej mocy? Nie. Co może powstrzymać tę moc? Nic. Jest tylko jedna bariera. Jeżeli ktoś nie pójdzie i nie będzie zwiastował. Jeżeli ona nie będzie wypowiedziana. Czy ta Ewangelia ma moc? Widać tą moc. Natychmiast widać prześladowania, które przychodzą, kiedy zaczynamy głosić. Mówimy, jest tylko jedno imię, przez które ludzie będą zbawieni. Nie dano żadnego innego imienia, przez które ludzie mogą być zbawieni. To mówi apostoł w Dziejach Apostolskich w jednym z kazań. Nie ma żadnego innego imienia. Tylko imię Jezus, tylko ta osoba, tylko ten Mesjasz jest królem całej ziemi i tylko w nim jest ratunek. I w tym życiu, i w przyszłym. W życiu po prostu, bo Żydzi nie dzielą na to i przyszłe. To jest jedno i to samo. Przez to, że podzieliliśmy, to nam się wszystko podzieliło. Dziel i rządź zrobił diabeł. Więc jeżeli ty to głosisz, to przychodzi moc i ona jest od razu odbita poprzez prześladowanie i widzisz, jaka to jest moc. Ale nie tylko w ten sposób widzimy. Jest napisane, Pan Jezus powiedział, że jeżeli będziecie głosić tę Ewangelię, to Jezus mówi, ja będę potwierdzał to słowo, które jest głoszone. Znakami i cudami. Wszędzie, gdzie jest głoszona Ewangelia, następują uzdrowienia. Jest moc, ludzie przeżywają po prostu przemiany swojego życia. Coś realnie się dzieje. Dlaczego tak się dzieje, jeżeli to jest tylko informacja? Dlaczego nie ma takich cudów, jak głosi pan Kalisz poseł? Wszystkim dam pracę. Czy to nie jest dobra nowina? Czy to jest dobra nowina? To jest dobra nowina. Wszyscy głoszą dobrą nowinę. Ja nawet głoszę dobrą nowinę. Że będzie kawa po nabożeństwie. Jest coś takiego jak inna Ewangelia. Apostoł też o niej mówi. Pewnie to jest ta o tej kawie. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Jest tylko jedna droga. To mi się nigdy nie zdarzyło. Pierwszy raz w mojej historii, kochanie. Ale nie powiem, nie powiem. Ale zapiszę to w dzienniku naszym. Ewangelia pokoju. Jak dochodzimy do pokoju? Jak zapanuje pokój na tym świecie? Czy przez to, że wszyscy ludzie będą się kochać? Wiecie, to jest tylko efekt czegoś, co nastąpi wcześniej. Peace, kwiatki, karabiny. To jest to, co następuje potem. Wcześniej następuje coś innego. Wcześniej przychodzi Bóg, zaprowadza swoje panowanie, poddają się ludzie Jego panowaniu i tam, gdzie się poddają, tam schodzi ciśnienie z ludzi i przychodzi pokój. Ale powiem wam, nigdy nie jest tak, żeby z wszystkich ciśnienie zeszło. I zawsze jest jakiś troublemaker. Zawsze jest jakiś, który jątrzy. Zawsze jest jakiś, który nawet jak wszystko wie o Bogu, to jest zakałą. Więc jak ten pokój przyjdzie? Przyjdzie przez to, że Jezusowi nikt nie podskoczy. Ewangelia pokoju to jest Ewangelia o Bożym zwycięstwie, o Bożym panowaniu. Można też powiedzieć, że Ewangelia to jest Ewangelia o wojnie. Bo jeżeli jest to Ewangelia o królestwie, to jest to również Ewangelia o wojnie, o przemocy, o pokonaniu tego, któremu została odebrana władza i który musi oddać to, co trzyma i dobrowolnie nie chce odpuścić. Ostatni fragment na dzisiaj. Rzymian 10:14. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? To jesteśmy my. Dlaczego nie zwiastujemy? Bo nie wierzymy. Jak to nie wierzymy? Ty nam, Jezu, mówisz, że nie wierzymy? My jesteśmy synami Abrahama. Mojżesz jest naszym ojcem. Co Jezus mówi? Gdybyście byli synami Abrahama, Mojżesza, to nie bylibyście w niewoli grzechu. Pam, 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 pam. Mi się to podoba, to jest takie po prostu na ziemi, słuchajcie, to co my dzisiaj mówimy. My dzisiaj nie mówimy, słuchaj, dzisiaj nie musisz jeść obiadu, czy nie czujesz, że jesteś najedzony? Tak ludzie po sobie tak, co on gada? Jest pewna prawda, jest pewna rzeczywistość. Nie zwiastujemy, bo nie wierzymy. Gdybyśmy my wierzyli, czym jest Ewangelia, kim jest Jezus, jaki jest porządek rzeczy, co nas czeka, gdyby była w nas wiara, czyli wierność, wiara, czyli zaufanie, że Bóg mówi prawdę, wierność, czyli gotowość, żeby to wykonać, to my nie możemy nie głosić. Bo my wiemy, jak się rzeczy mają. Jesteśmy jak ci trędowaci, którzy mówią, przyjdą i jutro nas zabiją po prostu, że im nie powiedzieliśmy, jak się rzeczy mają. A ten, który nas posłał, przyjdzie i powie, nie znam go. Yeah! No jest tak po prostu, Panie, jak mam mu powiedzieć, żeby dotrzeć do jego serca? Bardzo piękna modlitwa, piękna, taka skupiona na wrażliwości i na prywatności tego drugiego człowieka. Tylko mam pytanie. Czy ta modlitwa naprawdę w tej modlitwie chodzi o to, żeby dotrzeć i nie zgorszyć tego drugiego człowieka? Czy chodzi o to, że masz pietra i stracha i nie wiesz, jak usta otworzyć? I nie podpaść przyjaciołom i nie okazać się sekciarzem. Bo ja, wasz pastor, który nie istnieje. Ja wiele razy po prostu, jak w ten sposób się modliłem, to właśnie tak się modliłem. Mówię, Panie Jezu, tutaj są moi przyjaciele, oni już tu siedzą u mnie trzeci dzień w domu, to jest moja rodzina i oni są zgubieni. I ja bym chciał im głosić, ale tak wiesz, Panie, żeby nie zniszczyć, żeby nie zepsuć po prostu. I tak się proszę, tak mnie poprowadź. I tak mnie Pan poprowadził, że aż oni wyjechali. I nic nie usłyszeli. Więc pytanie jest, czy ta modlitwa naprawdę była szczera, czy ona dotyczyła tego, czego dotyczyła, czy po prostu to nie był najzwyczajniejszy strach przed obciachem. Obciach. że ja jestem jakiś po prostu wyznawcą dziwnej religii. Słuchaj, jeżeli wierzysz, to wiesz, że nie ma religii. Jeżeli wierzysz, to wiesz, że nie ma polityki. Jeżeli wierzysz, to wiesz, że nie ma królestw ponad królestwo Boga. Głoszę do siebie. To jest dobre, będę słuchał cały tydzień tego. A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzy zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Mesjasza. Także wiecie, myślę, że coś dzisiaj tak nietypowo, tak? Nie mówiłem dzisiaj słowa takiego pod tytułem: spotkał się Pan Jezus z Samarytanką i wiedział, jak jej powiedzieć. Tak by też można było powiedzieć o ewangelizacji. Przy studni był i wiedział, co jej powiedział. Wiedział, żeby jej powiedzieć: daj mi wody. I już miał haka na nią. To nie było takie kazanie, chociaż takie kazanie też jest dobre i pewnie wielu osobom by pomogło, by wiedzieli, z której strony zacząć. Ale ja dzisiaj cię zachęcam, żebyś uwierzył w to, czym Ewangelia jest. I żebyś zobaczył siebie jako tego, na którego drodze ta Ewangelia stanęła, tego, na którego drodze ta Ewangelia była zwiastowana i którego ta Ewangelia zmieniła, i również jako osobę, od której ta Ewangelia czegoś się dopomina. Żebyś nie był jak ten trędowaty. Znaczy, żebyś był jak ten trędowaty, który mówi: biada mi, jak nie pójdę z tą dobrą wieścią, dobrą nowiną z powrotem do Samarii. Nie mogę taką osobą być. Jest to dzień dobrej wieści. Biada mi, jeśli go przemilczymy. Także słuchajcie, nie jest fajnie, no. Nie jest fajnie dzisiaj na nabożeństwie. Z wielu powodów. Długie uwielbienie było. Pastor nie popłynął w ezoterykę. A mógłby. Byśmy tak poczuli. Ja wam powiem, my to poczujemy. Jeny, jak my poczujemy. Jak nas będą opluwać i nie będzie jak się przed tym obronić. I sąsiadka ci przyjdzie i powie: Pani Mariolu, czy to prawda? A ty powiesz: Pani Mariolu, to nie tak. A, czyli prawda. Też miał mistykę. Więc nie jest fajnie. Długie nabożeństwo, kazanie nieezoteryczne. Jest źle. Możemy zrobić tylko jedną rzecz dobrą. W tym całym źle, w którym się jesteśmy zanurzeni teraz. Możemy powiedzieć: Boże, niech to mnie struga. Nie ucieknę z tej frezarki. To jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić, jak się źle czujesz z tym słowem. Mówisz: Boże, niech to wyda owoc w swoim czasie, w moim życiu. Oczywiście ci, którzy są trochę bardziej może obdarowani, czy jacyś gotowi, czy w jakimś innym miejscu, to może teraz myślą, że postradałem zmysły, bo oni myślą: ja już zaraz idę głosić Ewangelię na ulicę. Więc oni nie rozumieją. Ale ja myślę, że ja znam zbór i wiem, że większość z nas, bo ja sam taki jestem, my mamy właśnie taki dylemat po prostu, jak tutaj wyruszyć teraz z tym wszystkim. Już wiemy, że to kompletna kicha, że nie idziemy. Że to jest po prostu masakra, że tak to w rozmowie z kimś powiedziałem w piątek, że ktoś mi wreszcie powiedział: Mark, nadużywasz tego słowa. W jakiego słowa? Mieć narąbane. Ale słuchaj, to my jesteśmy. My mamy po prostu, mamy źle poukładane w głowach, mówiąc delikatniej. Bo my nie wiemy po prostu, o co idzie gra, w jakim świecie jesteśmy i jak to wszystko będzie. Więc jest źle, to znaczy dobrze. Tak to musimy przyjąć, bo inaczej się nie da. I niech nas Bóg poprowadzi i niech nas po prostu używa. Teraz słuchajcie, proszę porządkowych, żeby rozdali te ulotki. Proszę. Ania, Zbyszek, weźcie każdy swoją kubkę, albo tą na pół, bo to chyba starczy. I po prostu macie 3 tygodnie, żeby myśleć, jak przyprowadzić ludzi na stadion. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Ja to muszę wyraźnie powiedzieć. Nie chodzi mi o stadion, nie musisz być na stadionie. Tak, można, no ale to jedna wystarczy, bo to nie jest zaproszenie dla tych, których chcesz zaprosić. To jest dla ciebie, żebyś mógł się modlić i zrobić sobie z tyłu listę osób, o które chcesz się modlić, które chcesz zaprosić. O swoich przyjaciół. Każdy niech jedno weźmie, koniecznie. Niech każdy weźmie, włoży sobie w Biblię, w torebkę. Za tydzień zrobimy coś takiego, że rozwiesimy, albo za 2 tygodnie rozwiesimy tutaj taką dużą sieć rybacką, którą już mamy kupioną. I będziemy te kartki wieszać w tej sieci na klamerki. Więc chcę, żeby każdy wziął taką ulotkę i żeby każdy sobie tam wypisał listę nazwisk. Ludzi, których chciałby przedstawić Jezusowi. Przyjść i powiedzieć, słuchaj, Krzysiek, mam znajomego, który chcę ci przedstawić. To jest Jezus. Co to za znajomy? To jest mój znajomy, nie wstydzę się go. To jest moja duma. To jest moja chluba. To jest najważniejsza osoba, jaką znam w życiu. To jest Jezus Chrystus, Mesjasz. Tak? Więc to jest ta kartka, jest dana do modlitwy, do wypisania sobie 10, 20 nazwisk, 3 nazwisk jednego. I żeby było wszystko jasne, nie chodzi w ogóle o tę ewangelizację. Chociaż ona jest świetnym narzędziem, nie będziemy mieć za 3 tygodnie nabożeństwa niedzielnego, bo będziemy wszyscy na stadionie. To będzie 2-dniowa impreza i w sobotę, i w niedzielę. Będzie Marsz dla Jezusa, jeszcze będą informacje przekazywane, jeżeli ktoś nie doczytał jeszcze w internecie. Więc impreza będzie. Ale powiem wam, to co ja dzisiaj głosiłem, to jest zbyt ważne, żeby to dotyczyło jednej imprezy pod tytułem Festiwal Nadziei. A nawet 2. Nawet to nie dotyczy tylko Festiwalu Nadziei i Slot Day. To jest zbyt ważne, żeby to dotyczyło tylko dwóch imprez. Bo to w ogóle nie dotyczy imprez. Bo jak nie ma religii i nie ma polityki i pastorów, to nie ma też imprez. Nie ma imprez. Jest po prostu... Jest total. I królem tego totalu jest Jezus Mesjasz. No dobrze. Jakie są pytania? Może wy macie. Tak, tak pozytywnie coś zakończyć, tak? Tak podnoszącego. Więc tak, jedna dobra rzecz jest taka, że Pan Jezus powiedział, że jak się nie będziemy wstydzić Go, to On się nas też nie będzie wstydził. To jest konkret. Jeśli kogoś nie wstydzisz, to mu mówisz dzień dobry na ulicy, podbiegasz, witasz się, rozmawiasz, nie boisz się, że Go przyłapią. Więc Jezus tak z Tobą postąpi. Nie ominie Cię. Będzie się wręcz napraszał. I będzie to robił przy innych, przy twoich znajomych, bo nie będzie się ciebie wstydził. Tak. Jest jedna impreza. Nie no, pewnie więcej imprez. Dobrze, może z imprezami przegiąłem, no. Ale z religią i polityką nie. Może ktoś ma z was jakąś dobrą nadzieję z tego płynącą? Bo ja dzisiaj jakoś tak, ja chciałem dzisiaj nie mieć, chciałem mieć dla was dzisiaj dobrą nowinę, a nie przesłanie z płynącą nadzieją. Wiesz, to jest, Pan Jezus ma dobrą nowinę, Pan Jezus ma dobrą nowinę. Jeżeli twoja ręka grzeszy, odetnij ją, a będziesz żył, bo lepiej żyć bez ręki, niż razem z ręką smażyć się w jeziorze ognistym. To jest dobra informacja, bo jest informacja, jak w takim razie uciec przed tym smażeniem. Pan Jezus mówi, to się da zrobić, trzeba to po prostu chlastu. Panie doktorze, czy będę żył? Proszę pana, to wszystko zależy, czy pan się zgodzi na operację. To ja się zgadzam. To będzie pan żył, bo te operacje to już robimy z 200 lat. Była jedna z pierwszych operacji, amputacje. Jak się gangrena rozwijała. Bo nie było penicyliny, trzeba było ciąć. I ratowano życie. Boże, ale to takie jest... A Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś chce zachować to życie, no nie utraci. A kto utraci, ten je zyska. A chce się coś... A jest, jest nadzieja. Dobrze. Mam werset do nadziei. Przypomniałem sobie. Szok normalnie, zaplątał się, niechcący pewnie. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, kto by nie otrzymał 100-krotnie teraz w doczesnym życiu. Ale słuchajcie, bez przesady, wykreśmy doczesnym. Przecież to jest tak, jak jeden brat powiedział na początku kazania, to królestwo dotyczy pewnej duchowej rzeczywistości. No to jest tu doczesnym, czy nie ma tu doczesnym? To jest fantastyczne. Ja teraz rozmawiam z różnymi pastorami. W ostatnim czasie coraz więcej polskich pastorów odważa się jeździć do Izraela i też wracać do korzeni. I powiem wam, jest niesamowite świadectwo, że oni wszyscy mówią, że to powracanie do korzeni powoduje, że coś się przełamuje w całym ich życiu. W rodzinach następuje zmiana, w zborach następuje zmiana, jakaś wyższa jakość, jakaś wyższa chwała. Jedna mała rzecz. Więc ja sobie myślę tak, jeżeli ty odważnie pójdziesz, to dlaczego Jezus miałby nie na to nie odpowiedzieć? Bo ty wejdziesz w to królestwo. Wiesz, ja jestem posłańcem Ewangelii. Wiesz, ja się zastanawiałem nad szpiegami Stalina, pracującymi w Europie przez wszystkie lata, kiedy on rządził. Usiądę sobie, bo jeszcze pogadam. I zamyślałem, co tych ludzi na tym zachodzie Europy trzymało, że oni nie zdradzili Stalina? Ja bym zdradził. Z tego, co dzisiaj wiemy o Stalinie. Ja bym zdradził Stalina, to, co dzisiaj wiem o Stalinie. Ale jak nie wiedział, tym nie zdradził, bo co bym myślał? Że jak wrócę, to dostanę medal. I dacze pod Moskwą. I Wołgę. Do przepłynięcia. Na emeryturze. Rozumiesz? Dlaczego ten, który nas posyła z dobrą nowiną i wie, że to nas kosztuje tyle rzeczy, nie miałby nam wynagrodzić, jeżeli on w całej Biblii krzyczy, że on wynagrodzi. On wszystko wynagrodzi, każde dobro wynagrodzi. Więc jeżeli ty będziesz głosił dobrą nowinę, to będziesz to miał. Kto chce mieć hamak? Wiesz, moja siostra mi napisała. Zrobiłem focie, sweet focie. Wysłałem jej na SMS-a jeszcze zanim internecie. I moja siostra do mojej mamy powiedziała: patrz, patrz, patrz Ewa, ten twój syn, zobacz. Jak wysłałem gdzieś, o 15.30 gdzieś wysłałem. To był mój dzień wtorek z dziećmi w domu cały. Iza była w mieście. Ja byłem cały dzień w domu. Ja sobie o 15.30 zrobiłem zdjęcie. Ona w tym czasie wychodziła z pracy i szła na kurs angielskiego i była głodna. I dostała na tą focie na telefon i mówi: patrz, Ewa, ten twój syn, mówi do mojej mamy. Co on ma za życie? Normalni ludzie o 15.30 nie leżą na hamakach. To się okaże. Może Bóg mnie zgromi. Może powie: nie dość, że grzeszyłeś, to jeszcze się tym chełpiłeś. Biada ci. Może tak będzie. Kto wie? I jeszcze mi powie: i wiedziałeś o tym, że tak będzie. Mówiłeś o tym, że tak będzie, że tak ci powiem, więc ci mówię, grzeszyłeś. Kto wie? Ale z drugiej strony tu jest powiedziane, że nie ma takiego. Nie ma takiego. Nie ma. Nie ma takiego. Który by dla Ewangelii, porzucając rzeczy, żeby zwiastować Ewangelię, nie miał otrzymać stokrotnie. Domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól. Choć wśród prześladowań. Od własnej siostry za hamak zawieszony. Nie. Choć wśród prześladowań. Cały czas jesteśmy w tej rzeczywistości, w konfrontacji tych królestw. A w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Amen. Może być? Może być? Podchodzi to pod nadzieję trochę? Rodzina jest dobrą nadzieją, tak? Wiesz, pola można dzierżawić. Domy można sprzedać. Jak wam coś będą dawać, 10 hektarów lasu, to nigdy nie mówcie, a na co mi te drzewa. To się wszystko w dzisiejszych czasach da obliczyć, ile to jest. Pora kończyć, kochanie, tak? Nie ma co gadać dalej. No, pogadaliśmy. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje królestwo, które jest blisko nas. Jeszcze coś powiem, muszę coś powiedzieć. Za chwilę się modlimy. Wiecie, ja zastanawiałem nad tym zwrotem, że Jezus powiedział, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Albo, że Królestwo jest wśród was. Wiecie, dopóki nie przyszedł Mesjasz, dopóki nie przyszedł Jezus, to wszystko było obietnicą i zapowiedzią. Ale kiedy On przyszedł, to On powiedział o sobie, że jest Królem. I On powiedział, że teraz są czasy ostateczne. I naprawdę, słuchajcie, my żyjemy w zupełnie... Nie żyjemy tylko w miejscu obietnicy. My żyjemy w czasach, gdzie Królestwo Boże poszerza swoje granice. My żyjemy w tych czasach aktualnie. Więc nie możemy mówić, niech przyjdzie Królestwo Twoje w sensie takim, że pewnego dnia ono nastanie, tylko modlimy się, niech przyjdzie Twoje Królestwo w tym sensie, żeby zobaczyć Jego panowanie, Jego manifestację między nami, bo to już jest ten czas, w którym to Królestwo przychodzi. Żyjemy w czasach Królestwa Bożego. Dobra, teraz się mogę chyba pomodlić już. Chociaż nie wiadomo. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci że za Twoje królestwo, które przyszło i przychodzi, którego jesteśmy uczestnikami i którego miary nie jesteśmy w stanie jeszcze sobie wyobrazić. Panie, dziękuję Ci za dobrą wieść, dobrą nowinę, która zmieniła nasze życie i która ma moc zmienić życie ludzi wokół nas i ma moc zmienić nasze życie do wymiaru, do której to życie jeszcze nie zostało zmienione. Ojcze, dziękuję Ci, że Ewangelia to jest to, co działało, co działa i co będzie działało. Panie, dziękuję Ci za Twoją moc, Ojcze. Dziękuję, że Ty poszerzasz granice. Dziękuję, że otwierasz szeroko drzwi do zwiastowania Słowa. Dziękuję Ci, że otwierasz możliwości. Dziękuję Ci, Ojcze, że żyjemy w czasach, gdzie jest łatwo przekazać informacje, gdzie jest łatwo przekazać wieść, że nie muszą ginąć posłańcy, tak jak w czasach antycznych. I proszę Cię, Panie, żebyśmy dzisiaj byli tymi ludźmi, którzy są odważni, żeby to wykonać. Żebyśmy byli jak ci, którzy w dziejach apostolskich modlili się, żeby mieć odwagę do zwiastowania Słowa. Ojcze, żeby Twoja moc przychodziła w związku z tym zwiastowaniem Słowa. Ojcze, spodziewamy się Twojej mocy, spodziewamy się Twojej chwały, spodziewamy się Twojego poruszenia, spodziewamy się Twojego życia, spodziewamy się Twojego królowania. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech przyjdzie Twoja chwała. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź ze swoim królowaniem. Przyjdź ze swoim królowaniem do naszego życia, żebyśmy nie zwodzili samych siebie tylko jednym małym wymiarem Ewangelii, jednym małym aspektem Ewangelii, ale żebyśmy całą Ewangelię wzięli. Ojcze, proszę Cię, otwórz nasze oczy w głodzie, żebyśmy byli jak ci trędowaci spod miasta Samarii. Ojcze, proszę Cię, otwórz nasze oczy, otwórz nasze oczy, otwórz nasze oczy. Sierdida derio labrele zindra de meneneja. O rebe sidra la merele zindra da bralaja. O rebe sidra la merele zira laja. O rebe sidra la mereleira. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. W ogóle po prostu nie mam ochoty kończyć tego spotkania dzisiaj. Normalnie coś się stało, słuchajcie. Przecież ja całe życie żyłem pod obsesją, że musimy skończyć nabożeństwo. Ja dzisiaj nie mogę go skończyć. Się Boga pytajcie, czy możecie wychodzić. Może was w bramie stratują, jak tego adiutanta. Dzisiaj jechałem na nabożeństwo. Nie, obudziłem się rano i pomyślałem sobie, tak, obudziłem się i powiedziałem, jeszcze 5 minut. I Bóg do mnie powiedział, co to w ogóle za miara czasu jest? 5 minut. Nie ma czegoś takiego jak 5 minut. Stoję na uwielbieniu i zastanawiam się, czy Łukasz zaśpiewa jeszcze jedną piosenkę. A Bóg do mnie mówi, co to za miara czasu jedna piosenka? Ja mówię, Panie, to jaka jest miara czasu? A Pan mi mówi, że te 1000 lat, że po prostu te zegarki, które nam wymyślono, które odmierzają co do sekundy i dziesiątnej sekundy, to ludzie noszą na rękach dopiero ze 100 lat. A na rękach to jeszcze krócej, bo wcześniej w kamizelce i tylko mężczyźni. A wcześniej na dzwonnicach. Kiedyś się czas mierzyło dniem. Dziś jest dzień i dzisiaj mamy spotkanie i ono trwa. A ile ono trwa? Tyle, ile trwa. A co to jest 5 minut? Nie ma czegoś takiego jak 5 minut. Nie ma w Biblii minuty ani 5 minut. Nawet godziny nie ma. Ten fragment, który mówi, nie mogliście trwać przy mnie jednej godziny, tam nie jest słowo godzina użyte. Dobra.
Nie wiem, jak dzisiaj mieliście się na uwielbieniu, ale naprawdę myślę, że Bóg coś z nami robi. Wiecie, to jest ciekawe, bo po prostu zanim Marek zaczął mówić, może nie wiecie, ale ja generalnie nie wiem, o czym Marek głosi, jak głosi, on też nie wie, o czym ja głoszę, jak głoszę. Także...
Źle zrozumiałaś mnie.
No, w każdym bądź razie... Monika jakiś ma... Okej. Okay. W każdym razie dla mnie było ciekawe, bo jak modliliśmy się tutaj, to najpierw zobaczyłam, jakby po prostu Bóg przygotowywał po prostu to miejsce, przygotowywał to wszystko. Wszystko było w takich kolorach, w czerwieniach, we wszystkim. W każdym razie było bardzo dużo kolorów w tym. Widziałam, że wszyscy się krzątają, żeby coś przygotować. A potem Bóg powiedział, czy wiesz, że chcę dać wam królestwo. A później wszystko zgasło i zrobiło się całkiem ciemno. I widziałam jakby to królestwo za takim, w postaci takiej tylko, wiecie, fioletowej plamy, żółtej, za taką skałą. I zobaczyłam człowieka stojącego na dole, który był w swojej wierności, w swoim takim oddaniu, w poszukiwaniu, tak, ale był też w kajdanach. I pomyślałam sobie, przecież tutaj nic nie widać. I wtedy tata powiedział do mnie, że to jest czas ściągania kajdan. To jest czas ściągania kajdan i otwierania oczu. I pokazał mi, że to jest tak, jakby wszyscy stali przed taką szybą, która po prostu jest zamazana i myśleli, że nic nie widzą. I zobaczyłam, jak ktoś odkurza tą szybę. A później Bóg powiedział do mnie, że to nie oczy będą otwarte, ale serce będzie otwarte. I wiecie, ja wierzę, że jest czas zrzucania kajdan. Ja wierzę, że to jest czas zrzucania ślepoty. Ale wierzę również to, że to będzie taki czas ucisku, bo ta ciemność, ona jest już, ona pochłania. I dlatego jest tyle strachu i tyle bólu, nawet w nas. Że to dookoła jest tak, jakbyśmy byli przygniecieni. O, obrazem zaraz wam powiem. Jakbyśmy byli przygnieceni tym, że Mordor coraz bardziej się wzbudza. Rozumiecie teraz? Jakbyśmy po prostu czuli tą atmosferę, tak? Ale pomimo wszystko to jest czas rzucania kajdan. I to pytanie, czy można się tutaj czuć dobrze, czy jest dobra nowina? Ano jest. Taka dobra nowina jak nowina Szczepana. To mi też Bóg pokazał. Jak Szczepan był krzyżowany, to on się nie bał. A tak, kamienowany. Ale dlaczego krzyżowany? Okej, okay, dobra. W każdym razie on się nie bał. Ale nie bał się, bo był jakiś taki... I to jest inne pytanie, co to znaczy być normalnym, żyć jak normalny człowiek? Co to znaczy żyć jak normalny człowiek? Dzisiaj Zbyszek powiedział, bo normalny człowiek wtedy jest w pracy. Co to znaczy być normalnym człowiekiem? Mój syn to mi zadaje takie pytanie. Mówi, mamo, ja chyba jestem nienormalny. Ja mówię, super, ja też. Rozumiecie, co to znaczy? Co to znaczy dla nas? Jaka to jest norma? Ale jakkolwiek, po prostu ja wierzę, że to jest czas, kiedy ciemność przychodzi, a my w tym wszystkim możemy stać, wtedy, kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy rozumiemy, że jesteśmy w Królestwie, nie bać się. Jeżeli tego nie rozumiemy, to jest normalne, że będziemy czuć ciemność. Ją czuć, naprawdę ją czuć. Jesteś naprawdę w jakimś błogostanie, jeżeli jej nie czujesz. Ale natomiast jeżeli wiesz, że jesteś w Królestwie, wiesz, bo jesteś blisko Niego, to jesteś jak Szczepan. Okay? Pomimo tego, że widzisz, co nadchodzi, jesteś jak Szczepan. Jesteś nienormalny.
To co, chcesz iść do domu, czy idziemy zjeść coś razem? Trzeba razem jeść. Trzeba przynosić jedzenie. Trzeba stoły rozstawić. Trzeba przyjść, usiąść, zjeść, zaśpiewać, pogadać, posłuchać, podyskutować, pozadawać pytania. Przestać odprawiać nabożeństwa. Nie ma chrześcijaństwa, nie ma nabożeństw. Dla czystego wszystko jest czyste. Nie trzeba sakrum robić. Amen. Powodzenia. Niech was Bóg błogosławi.